Nowoczesna kultura z upodobaniem odgrywa groteskowy teatr podziału. Po jednej stronie ustawia pulsującą emocję i wyobraźnię, po drugiej zaś chłodną matematykę i bezduszny formalizm. Cywilizacja, która oddziela humanistę od matematyka, wytwarza sztuczne kalectwo poznawcze. Ten rozdział jest nie tylko intelektualnie leniwy, ale też historycznie fałszywy. Marcus du Sautoy, rekonstruując dzieje relacji między strukturami matematycznymi a twórczością, odrzuca salonowe kompromisy. Twierdzi on, że oba te porządki są różnymi modalnościami tej samej pracy ludzkiego umysłu, który bez przerwy poszukuje formy zdolnej utrzymać ciężar sensu. Matematyka nie jest tu zewnętrznym ornamentem, lecz fundamentalnym rusztowaniem umożliwiającym zaistnienie dzieła. Bez struktury nie ma wolności twórczej, jest tylko rozproszenie. Dzisiaj ta teza spotyka się z recepcją znacznie dojrzalszą niż dekady temu. Współczesny paradygmat naukowy, operujący na przecięciu kognitywistyki, teorii złożoności i humanistyki cyfrowej, odchodzi od banalnego przeciwstawiania formy i przeżycia. Badania przeprowadzone w University College London dowiodły, że u profesjonalnych matematyków doświadczenie piękna płynącego z oglądu równań koreluje z aktywacją przyśrodkowej kory oczodołowo-czołowej. To ten sam obszar mózgu, który rozświetla się podczas obcowania z wybitną muzyką. Nasz umysł nie traktuje matematycznego piękna jako egzotycznej anomalii, lecz jako pełnoprawną odmianę doświadczenia wartości formalnej. Eksperymenty zespołu Semirazekiego udowodniły względną odporność sądów o matematycznym pięknie na zewnętrzną presję. Elegancja równania nie jest towarzyskim odruchem, lecz czystą formą poznawczej powagi. Człowiek nie jest maszyną obliczeniową odciętą od estetycznych uniesień, lecz wysoce wyspecjalizowanym organizmem selekcjonującym wzory. Ich rozpoznawanie pozostaje naszym ewolucyjnym warunkiem przetrwania. Symetria sygnalizuje istotność obiektu, rytm ułatwia predykcję, a samopodobieństwo obniża koszty przetwarzania informacji. Nauka nie redukuje tutaj sztuki do biologii, lecz odbiera prawo do leniwego mistycyzmu, który nazywa wielką tajemnicą to, czego nie chce rzetelnie wyjaśnić. Należy odrzucić asekuracyjne cudzysłowy i uświadomić sobie prawdę, matematyka nie jest w kulturze obecna, matematyka kulturę konstytuuje. Nie mówimy o szkolnym przedmiocie, lecz o uniwersalnym porządku relacji, w którym forma jest sposobem istnienia sensu. Liczby pierwsze pełnią w arytmetyce funkcję absolutnie pierwotną. Zgodnie z zasadniczym twierdzeniem arytmetyki, każda liczba naturalna większa od jedności rozkłada się jednoznacznie na ich iloczyn. To nadaje im status ustrojowy. Są prawem, które zachowuje się jak niepokój. Właśnie ta natura sprawia, że liczby pierwsze doskonale nadają się do sztuki pragnącej uniknąć banalnej periodyczności, co widać w twórczości Oliviera Messiaena. W jego kwartecie na koniec czasu sekwencje oparte na układach 17 i 29 drastycznie opóźniają powrót do wspólnego punktu. Liczba pierwsza staje się narzędziem do rozbrojenia zegarowej przewidywalności. W języku ekonomii powiedzielibyśmy, że są instrumentem antyinflacyjnym wobec nadmiaru repetycji, chroniącym wartość dzieła przed estetyczną dewaluacją. Po liczbach pierwszych przychodzi kolej na koło. Traktujemy je jak przezroczysty element tła, podczas gdy jest to jedna z najbardziej brzemiennych metafizycznie form w historii. Marcus du Sautoy wiąże koło z dziełami rozszczepiającymi początek i koniec, takimi jak wariacje goldbergowskie Bacha, czy kołowa konstrukcja Finnegan's Wake Joyce'a. Koło nie jest tylko kształtem, lecz głęboką logiką kompozycji. W kulturze późno-nowoczesnej zdominowanej przez strumień projektów, koło działa wbrew bezlitosnej ekonomii wzrostu. Przypomina, że nie wszystko poddaje się rachunkowi. Z kołem nierozerwalnie związana jest liczba pi. To bolesne przypomnienie, że między czystą formą matematyczną a jej materialną realizacją zawsze zieje nieusuwalna szczelina. Paradoksalnie to właśnie owa szczelina czyni naszą kulturę płodną, zmuszając twórców do pracy w nieustannym tarciu między doskonałością a tworzywem. Cywilizacja, która oddziela humanistę od matematyka, wytwarza sztuczne kalectwo poznawcze. Ciąg Fibonacciego definiuje fundamentalny problem wzrostu. Każdy kolejny wyraz jest sumą dwóch poprzednich. Fibonacci pozostaje doniosłym algorytmem cywilizacji, tłumaczącym, dlaczego nowe warstwy miasta czy organizmu obudowują to, co już istnieje. Rekurencyjny wzrost to nie tylko domena botaniki, lecz podstawowa logika złożonych systemów społecznych. Dobre państwo nie rozwija się przez arbitralne dodawanie zasobów, lecz przez proporcjonalne włączanie poprzednich modułów w całość. Gdy ta proporcjonalność pęka, system zaczyna niebezpiecznie puchnąć. Architektura XX wieku, mimo deklaracji zerwania z tradycją, wracała do Fibonacciego. Le Corbusier w modularze próbował ustanowić system miar łączący proporcje ludzkiego ciała ze złotym podziałem. Był to projekt na wskroś humanistyczny, stanowiący materialną konstytucję przestrzeni. Przy analizie złotego podziału musimy jednak zachować rygor. Współczesna literatura naukowa weryfikuje mity o uniwersalnym związku liczby fi z ludzką urodą. Złoty podział nie musi być magicznym wytrychem, aby pozostawać potężnym narzędziem organizowania przestrzeni. Najbardziej spektakularnie ten fenomen widać w przypadku fraktali. Fraktal, czyli obiekt o strukturze samopodobnej, opisuje formy, których nie da się zredukować do gładkiej geometrii euklidesowej. Benoît Mandelbrot uczynił z niej kluczowy język późnej nowoczesności. Badania Richarda Taylora nad płótnami Jacksona Pollocka dowiodły, że technika drip painting wytwarza precyzyjne wzory fraktalne. Nie oznacza to, że Pollock świadomie udowadniał twierdzenia pędzlem, oznacza to, że jego ciało i grawitacja wygenerowały rezultat bliski strukturom natury. Analiza fraktalna nie niszczy tajemnicy Pollocka, lecz ujawnia, że artystyczna tajemnica nie jest przeciwieństwem struktury. Tajemnica jest po prostu strukturą, której jeszcze nie nauczyliśmy się czytać. Symetria stanowi najbardziej zdradliwe pojęcie. Nowoczesna matematyka traktuje ją jako niezmienniczość względem przekształceń. Gdy w naukach ścisłych mówi się o symetrii, nie mówi się o ozdobie, ale o algebraicznym szkielecie świata. Piękno rodzi się z subtelnej gry między niezmiennikiem a niespodziewanym odstępstwem. Geometria hiperboliczna jawi się jako zuchwały bunt przeciwko tyranii euklidesowej intuicji. To był przełom epistemologiczny, po którym runęła w gruzy filozoficzna pycha Zachodu. Przestrzeń przestała być przezroczystym pojemnikiem, stając się wielowymiarowym problemem. Projekt Crochet Coral Reef pokazuje, że model matematyczny nie jest odklejonym abstraktem, lecz narzędziem budowania wspólnego języka. Salvador Dali w obrazie Corpus Hypercubus dokonał translacji transcendencji na język geometrii. Nie próbował upiększać religii, lecz szukał nowego alfabetu wzniosłości dla epoki, która doświadczyła rozpadu spójnego kosmosu. Losowość nie jest przeciwieństwem matematyki, lecz wyrafinowanym problemem poznawczym. John Cage wykorzystywał procedury losowe, aby ograniczyć dyktaturę ego nad dziełem. Antyschemat nie jest brakiem schematu, lecz schematem drugiego rzędu, który destabilizuje ten pierwszy. W epoce algorytmów, gdzie narzędzia generatywne produkują lawinę wariantów, niezbędna jest rygorystyczna struktura selekcji. Forma jest sposobem istnienia sensu. Te pojęcia nie funkcjonują jako muzealne trofea, lecz jako żywe narzędzia oceny tego, co faktycznie nośne. Epoka algorytmów potwierdza tezę, że im więcej mamy automatycznej produkcji, tym cenniejsze staje się głębokie rozumienie matematycznych struktur. Czy człowiek przyszłości stanie się jedynie pasywnym odbiorcą algorytmicznych wariantów, czy może odzyska zdolność bycia architektem własnego ładu? Pytanie o relacje między strukturą a wolnością nie jest już domeną akademickich rozważań, lecz sprawdzianem naszej cywilizacyjnej dojrzałości. Prawdziwym skandalem nie jest to, że wiemy za mało o sztuce, ani to, że wiemy za mało o równaniach. Skandalem jest budowanie instytucji w oparciu o fałszywe założenie, jakoby forma i sens stanowiły dwa odrębne departamenty rzeczywistości. Matematyka nie jest ukrytym zapleczem rzeczywistości, lecz jedną z jej jawnych gramatyk. Sztuka nie jest luksusową nadbudową, ale miejscem, w którym proporcja i krzywizna stają się doświadczeniem zmysłowym. Być może jedynym sposobem na uniknięcie intelektualnej entropii jest uznanie, że to właśnie w matematycznym rygorze ukryta jest najbardziej radykalna forma ludzkiej ekspresji.